Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszym magazynie będziemy mówili o startupach. Musimy wykonać ten wielki skok cywilizacyjny, czyli zamiast odtwarzać, zacząć wymyślać. No i najlepszą drogą, najskuteczniejszą drogą, jeśli chodzi o świat wynalezioną ostatnio, to są startupy, nowe firmy, nowe pomysły na uruchamianie działalności produkcyjnej, no i znajdowanie ciekawych rozwiązań technicznych do zastosowania w różnorodnych firmach. Ostatnio na Wschodnim Kongresie Gospodarczym, dokładnie w środę, rozstrzygnięto konkurs 10 najlepszych startupów Polski Wschodniej. A jakie to są pomysły i po co są startupy, o tym będziemy rozmawiali za chwilę. Jacek Ziarno, redaktor naczelny magazynu gospodarczego Nowy Przemysł, Marek Antoniuk z firmy Rift Cut z Białegostoku, Dawid Wawrzkiewicz z firmy UVI z Rzeszowa, jak się domyślam, Damian Strzelczyk z Tutu Loto Kielce i pan Waldemar Bieniek, Wise Glass z Rzeszowa również. Czyli mamy nadreprezentację Podkarpacia po jednej firmie z Kieleckiego i z Podlasia, ale zaczniemy od samego wyłonienia tego najlepszego startupu. Po co Wschodni Kongres Gospodarczy zajmuje się wyróżnianiem tego rodzaju firm?
Żeby pomóc. Generalnie robimy to również w większej skali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, no ale staramy się te imprezy wiązać, żeby nie stwarzać wrażenia, że przypominamy sobie o startupach raz do roku, jak jest wielka impreza, więc staramy się te nagrodzone ze wschodnich ziem startupy również lansować, czy umożliwiać im wszechstronną prezentację w Katowicach. Czemu to służy? No oczywiście nawiązywaniu kontaktów. Wiem, że są pewne sukcesy biznesowe, bo w Katowicach i tutaj też zresztą spotyka się dojrzały biznes z młodą generacją biznesmenów ze świeżymi pomysłami. I to się udaje. No, tylko
ci wredni kapitaliści mają pieniądze, ale szukają pomysłów, żeby zainwestować, bo złoto idzie w dół i tak dalej, i tak dalej. Lepiej zainwestować w ciekawy pomysł produkcyjny, bo to większa szansa na większy zarobek.
Tak, oczywiście, tylko jest problem, co wybrać, tak? Bo to jest pewien problem nie tylko w Polsce. Natomiast ja chciałem powiedzieć o czymś, o czym mówiłem niedawno z szefem B-Value, to jest jeden z największych polskich funduszy venture capital. Zadałem mu pytanie, no bo branża oblicza, że teraz na młodych, zdolnych dla startupów jest ponad 3 miliardy złotych na 2-3 lata najbliższe, na wsparcie. Co oznacza, jak zwrócił przytomnie uwagę pan Barsewicz, z którym rozmawiałem, że codziennie powinna być inwestycja rozmaitych form unijno-prywatnych i państwowych w co najmniej jeden startup. Okazało się, że przez 2,5 miesiąca, co skrupulatnie wyliczył, w wakacyjnych i przedwakacyjnych czasie, zainwestowano w 4 startupy. To niech pan sobie teraz odpowie na pytanie, kiedy my to przejemy, tą kwotę. I tutaj albo jest jakiś problem instytucjonalny, albo nie ma w Polsce startupów godnych uwagi. Czemu dzisiaj przeczy dzisiejsza impreza? Tak? Poszukują kapitału, poszukują pieniędzy.
Mają ciekawe pomysły.
No, więc ożywienie jest spore. Jeszcze się zaczęło za czasów Platformy ostatnich dni i tutaj rząd stara się sporo robić, ale coś szukuje. My staramy się na swoją miarę jakoś tą lukę informacyjną zwłaszcza wypełnić.
Rift Cut wygrał ten top ten. Przede wszystkim gratulacje. No, wspieracie ludzi, którzy chcą grać, a my dorośli nie chcemy, żeby dzieciaki grały. To pytanie po co?
To nawet nie chodzi o granie, ale po prostu o propagowanie technologii wirtualnej rzeczywistości, która w tej chwili jest dosyć droga, mimo że w porównaniu do lat 90. stała się dużo bardziej dostępna, ale mimo
Czyli
wszystko...
dbacie o kieszenie nas rodziców.
Można tak powiedzieć, ale po prostu chodzi o to, że wirtualna rzeczywistość jest jedna z tych technologii, o której się mówi z filmów science fiction, czyli taka jak na przykład sztuczna inteligencja, czy samojeżdżące samochody. I wirtualna rzeczywistość jest jedną z tych części i po prostu chcemy się przyczynić do tego, by wirtualna rzeczywistość stała się dla nas pewną codziennością i to robi nasz produkt, który pozwala właśnie dużo tańszym kosztem wejść w ten rodzaj rozrywki czy użytkowania.
No i ciekawie sprzęga nasze smartfony z PC-tami, czyli wszystkie urządzenia, które teoretycznie są w naszym zasięgu, żeby pracowały dla nas. A teraz mamy taką sytuację, że każde urządzenie pracuje osobno.
Tak jakby. Nasza technologia Rift Cut pozwala na uruchamianie gier i aplikacji, które są normalnie dostępne na bardzo drogich hełmach po 500 euro, na uruchamianie ich na telefonie, na bardzo tanich hełmach, które są przeznaczone do zastosowań mobilnych. I to pozwala po prostu zamiast wydawać 500 euro z góry na tego typu rozgrywkę, zacząć się z nią obchodzić w cenie poniżej 20 zł.
Wise Glass to ciekawy pomysł. W lustrze wyświetlają się reklamy, które są sprzęgnięte z chmurą i widzą nas, którzy się przeglądamy w tymże lustrze i adresują do nas owe reklamy. To w każdej przestrzeni publicznej ma niedługo się pojawić. Zaczynacie od lotnisk. Pytanie, kiedy takie urządzenia będą w naszych smartfonach i w naszych telewizorach, czyli będą strasznie personalizować reklamy.
Ale to już się dzieje, bo przecież telewizory, smartfony, one wszystkie działają w świecie wirtualnym i te reklamy są bardzo personalizowane i one chyba już nie mogą być bardziej spersonalizowane. Całe klucz polega na tym, żeby tą personalizację, która jest bardzo łatwa w świecie wirtualnym, przenieść do świata rzeczywistego, jednocześnie nie przekraczając jej trudnej granicy zrobienia gadżetu, który jest niepotrzebny, albo zrobienia urządzenia, które niczemu nie służy, tak? Więc trzeba to wszystko połączyć. To właśnie o to chodzi, żeby to jednak w świecie fizycznym personalizować treści.
A kiedy będzie analizowało to lustro nas, ludzi, i stawało diagnozę, proszę udać się do lekarza rodzinnego.
Ja myślę, że takie rozwiązania to jest kwestia najbliższych lat i to chyba mniej niż 5, bo tak naprawdę przy dzisiejszej technice i ilości takich programów jak ten dzisiejszy, który wspiera takie pomysły, to naprawdę bardzo szybko się 2 razy obrócimy tak naprawdę w łazience i będziemy mieć takie lustro przed sobą, które nam powie w domu naszym iść do lekarza.
No, a kiedy zobaczymy te reklamy lustrzane, takie hasłowo nazwę, w tej rzeczywistości twardej?
Nasze urządzenia działają już jeszcze jako w fazie testowej. Faza testowa kończy się 31 października i od 1 listopada wchodzimy już do w pełni działającym komercyjnym produktem. Właśnie porty lotnicze to jest nasz pierwszy cel, nasz rodzimy port Rzeszów-Jasionka. Z tego względu, że oni nas, w ogóle wiadomo, że to jest tak, że dany region bardzo chce popularyzować, propagować, więc mamy tam niesamowicie dobre warunki. I jakby na podstawie tego, tworząc jakby model przykładowy, jesteśmy w stanie rozszerzyć tą działalność na inne porty lotnicze.
Czyli testowa Jasionka.
Mam nadzieję na inne porty lotnicze, tak? Bo wiadomo, że różnie może być, ale no, ciągle jakby równolegle mamy te lokalizacje bardziej komercyjne, jak galerie handlowe i one same do nas przychodzą.
Czyli jak niedługo pojedziemy do Rzeszowa, żeby gdzieś polecieć w ciepłe kraje i reklamy się wyświetlą w lustrze, to wiadomo, że wasz startup już pierwszy sukces komercyjny osiągnął.
Pewnie tak, ale tak zwykle wcześniej rezerwujemy bilety, że jak dzisiaj byśmy zarezerwowali, to pewnie już w każdym lotnisku będziemy.
Mam taką nadzieję. No i również Jasionka jest takim miejscem testowym waszego urządzenia, czyli urządzenia, które rozpoznaje odłamki na lotnisku. To są rzeczy, które na tej nawierzchni, z której korzysta samolot startujący czy lądujący, no te powierzchnie powinny być czyste. Wasze urządzenie ma umożliwiać kontrolę tej całej powierzchni.
Dokładnie tak. Nasze urządzenie ma służyć głównie zachowaniu bezpieczeństwa, które jest najważniejsze w tego rodzaju przedsięwzięciach. Aczkolwiek poszukiwanie różnego rodzaju odłamków służy obniżeniu kosztów eksploatacyjnych i choćby dłuższego życia maszyn lotniczych.
Co ważne dla takich lotnisk regionalnych, które cały czas balansują na granicy bankructwa, utrzymania się czy zarobienia pieniędzy. Na razie do większości lotnisk regionalnych dopłacamy, a tutaj obniżenie kosztów w tym zakresie mogłoby te relacje ekonomiczne poprawić.
Nie tylko obniżamy koszty, wprowadzamy również nowy standard. Jak wiadomo, linie lotnicze korzystają z usług portów lotniczych. I gdy taka linia lotnicza zauważy, że standard bezpieczeństwa danego portu jest bardzo wysoki, z chęcią będzie chciało skorzystać z jego usług, co również wzmoży ruch lotniczy.
I presję na kolejne lotniska, żeby kupowały wasz system.
Presję. Jeżeli ten standard wzrośnie, to zostanie już standardem, czyli wprowadzimy go wszędzie.
No i jeszcze kwestia nauki języków obcych. Czy jest sens inwestowania w tego rodzaju systemy, skoro rozwijają się programy, które będą indywidualnie nam podpowiadały i tłumaczyły w rozmowie w czasie rzeczywistym z obcokrajowcem wszystkie zdania. To po co się uczyć języków?
No, my stawiamy na doskonalenie takich indywidualnych kompetencji, jednak obserwujemy, że wciąż zapotrzebowanie na naukę języków obcych, my akurat w tym momencie specjalizujemy się w nauce języka angielskiego, jest ogromne, cieszymy się ogromnym zainteresowaniem, jest wciąż bardzo dużo do zrobienia w tym obszarze, dlatego zwyczajnie pomagamy osobom indywidualnym w przełamywaniu tych barier w mówieniu w języku obcym, w języku angielskim.
Na czym polega wasza innowacja?
Tutlo jest to taka jedyna na rynku platforma do nauki języka angielskiego przez internet, która pozwala uczyć się z lektorem w trakcie takich indywidualnych lekcji bez wcześniejszego umawiania, czyli jest to zupełnie nowy sposób. Do tej pory, kiedy chcieliśmy mieć takie indywidualne zajęcia z lektorem, to zawsze musieliśmy się umówić na jakąś konkretną godzinę, ktoś musiał się do kogoś dostosować, musieliśmy dojechać. U nas takie zajęcia odbywają się bez umawiania, zawsze wtedy, kiedy to my mamy na to ochotę, a wiemy, jak w dynamicznym świecie dzisiaj żyjemy, jak ciężko znaleźć czas na takie zajęcia.
Co prawda nie polecamy mówienia z ustami pełnymi jedzenia w czasie przerwy śniadaniowej, ale każda przerwa jest do wykorzystania po to, żeby doskonalić swoje umiejętności. Łączycie się, czy wy, wasza platforma łączy tego chętnego do nauki z odpowiednim nauczycielem gdzieś w świecie i rozmawiacie.
Dokładnie tak się dzieje. Mamy lektorów rozsianych po całym świecie, mamy lektorów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i dzięki naszej platformie mamy możliwość łączenia z tymi osobami, tak żeby doskonalić nasze umiejętności językowe.
Piotr Samoiłowicz, Welgato. Proponujecie wyrób taki nieszablonowy, będący szablonem.
Dokładnie, nieszablonowy i będący szablonem poniekąd. Tak, na produkt wpadliśmy przypadkowo podczas układania płytek i zrodził się taki genialny produkt, który opatentowaliśmy zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Złożyliśmy dofinansowanie do LAWP-u, dostaliśmy dofinansowanie na produkcję, stworzenie linii produkcyjnej. No i myślę, że niedługo o tym produkcie usłyszy cała Polska, a nawet Unia Europejska, na tym by nam zależało. Ale tak jak pan to widział, ułatwia bardzo, bardzo dobrze docinanie płytek, różnych w ogóle sztywnych materiałów, począwszy od szkła, płytki, blacha, falista, wszystko to jest sztywne, panele.
Czyli w każdej dziedzinie jest do zastosowania, chodzi po prostu o rzecz umożliwiającą precyzyjne przenoszenie kształtu.
Dokładnie. Szablon ma taką perforację w kształcie plastra miodu, łączy się szeregowo na zasadzie ogona jaszkółki, można go łączyć i kopiować nieskończenie różne kształty i formy o naprawdę dużej powierzchni. Ja to podejrzewam, że nawet i 12 metrów bez problemu można łączyć, także nie, strasznie dużo zastosowań będzie miał ten produkt. I bardzo tani sprzedaży dla każdego, od profesjonalisty po laika.
Podsumowaliśmy 10 najlepszych startupów Polski Wschodniej. Dlaczego wygrał RiftCat? O tym Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, jednocześnie juror obecnej edycji Top Ten Startupów.
Może krótko, czego szukaliśmy? Pod jakim kątem ocenialiśmy te startupy? Mieliśmy bardzo mało czasu, 5 minut na prezentację, prawda? Zależało nam na tym, żeby wyłuszczyć taki startup, który ma fajny zespół, mocny zespół, potencjał rynkowy z bardzo szerokim rynkiem docelowym, czyli taki startup, który można zeskalować, który ma szansę na eksponencjalny wzrost. W przypadku RiftCata, tak jak powiedział Marek Antoniuk, liczba użytkowników, czyli tych potencjalnych klientów, bardzo szybko rośnie z miesiąca na miesiąc. Już w tej chwili mają ponad 200 tysięcy, z tego co pamiętam, użytkowników, czyli jest szansa na to, że rzeczywiście na całym świecie ten ich produkt, to oprogramowanie w Reach, się sprzeda. Poza tym umieją sprzedawać, mają jasno określoną grupę docelową, co było wyraźnie widoczne, zaakcentowane w prezentacji. Bardzo dobrze, moim zdaniem, skonstruowany model biznesowy. Zweryfikowali to swoje rozwiązanie i to jest kluczowe na wczesnym etapie przedsprzedażowym z potencjalnymi użytkownikami. Czyli wiemy, że jest duże zainteresowanie, potencjał właściwie nieograniczony, rynek, cały świat, tak jak to było też potwierdzone w prezentacji. Poza tym umiejętność pitchowania, umiejętność opowiadania o tym pomyśle, o tym, dlaczego jest lepszy od produktów konkurencyjnych na rynku. I to właściwie się samo obroniło. Ta prezentacja była najlepsza.
Intuicyjnie wyczuwamy, że ten ich pomysł jest bardzo ciekawy ze względu na to, że do tej pory rozdzielaliśmy. Mieliśmy spore moce obliczeniowe w PC-cie, w smartfonie, w tablecie, w laptopie i tak dalej, i tak dalej. A tu zaproponowano pewną platformę, która łączy te wszystkie moce i potrafi zaakcelerować ten sprzęt, wykorzystać go do potrzeb użytkownika.
I jednocześnie jest dostępna cenowo. To jest bardzo ciekawy system, który oszukuje inne systemy, można tak śmiało powiedzieć. Dlatego moim zdaniem świetnie się sprzeda.
W tym roku odniosłem takie wrażenie, bo ten RiftCat to był najlepszy pomysł, ale nie za dobrze jest ze startupami. Nie ma takich genialnych pomysłów.
No jeszcze nie doczekaliśmy się jednorożca, tak? O którym marzy każdy region, o którym marzy każde miasto. Mamy nadzieję, że kiedyś, no bo bez nadziei to nasze działania w ogóle nie miałyby sensu, prawda? Moglibyśmy nic nie robić, także pomagamy. Mamy nadzieję, że kiedyś się tego jednorożca doczekamy, a wiem, że właśnie niezależnie od dziedziny, od branży, w jakiej rozwijają pomysły startupowcy, są takie przypadki w Europie czy w Polsce, tak? No niedawno wizytowałam jeden z regionów Holandii, bardzo podobny do naszego województwa podlaskiego, sektor rolniczy sektorem dominującym, a nagle jak grzybek po deszczu wyrósł tam startup Katawiki. 4 lata historii, zespół od 7 osób w ciągu 4 lat rozrósł się do 500. Pomysł zupełnie nie wpisuje się w żadną, nie wiem, regionalną, inteligentną specjalizację, bo jest po prostu serwis aukcyjny. Można? Można, więc mamy nadzieję, że u nas na Podlasiu są takie startupy rokujące, jak na przykład mieszkający też w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym Foton, który też moim zdaniem z tym swoim hardware'owym produktem ma szansę wejść na rynki nie tylko europejskie, ale na rynek światowy.
Ostatnio przeczytałem, że jeden z takich pomysłów na biznes, właśnie pomysłów internetowych, twórca jest polskiego pochodzenia i będzie teraz sponsorem Los Angeles Lakers. Myślę o panu Szulczyńskim. Tym swoim produktem pod nazwą Wish. Wchodzą miliarder, który urósł nagle.
Doskonały przykład na to, że rzeczywiście można, tak? Że oprócz tego, aby mieć świetny zespół, bo to jest podstawa, niekoniecznie pomysł, o czym też mówiła podczas kongresu, że pomysł wart jest złotówkę. Najważniejsza jest ekipa, która jest w stanie dowieść taki bądź zmodyfikowany pomysł na rynek, tak? Dobrze go sprzedać. Czyli sukcesem, może nie wiem, bo to jest takie trudne do zdefiniowania, tak? Czym się powinien wyróżniać taki startup, który ma szansę osiągnąć super pozycję na rynku i przemienić się w dobrze prosperującą korporację, powiedzmy, tak? Czy duże przedsiębiorstwo. No to w moim odczuciu, słuchając founderów startupów z całego świata, tak? Czytając różne wywiady z tymi ludźmi, to w moim odczuciu właśnie najważniejsi są ludzie, którzy pokrywają takie 3 zasadnicze obszary kompetencyjne. Przede wszystkim znają się dobrze na technologii i znają się na tej branży, w której działają. Doskonale rozeznają rynek, bo to jest bardzo istotne. Po drugie, potrafią dostrzec problemy, ponieważ przedsiębiorcy odpowiadają na problemy społeczeństwa. I też w zależności od tego, czy dostrzegą i będą chcieli rozwiązać problem, który jest tak zwanym painkillerem, prawda, czy tylko suplementem diety, to też zupełnie inaczej będzie wyglądał obszar potencjalnych klientów tej grupy docelowej. Tak? Czyli musimy umieć dostrzec problemy społeczne, wyzwania społeczne, na które chcemy odpowiedzieć. A trzecia rzecz, bardzo ważna, no bo startup musi się z czegoś utrzymywać, prawda? Musi mieć źródło przychodów. Czyli founderzy powinni umieć sprzedawać, docierać do klientów, pokazywać im, że umieją rozwiązać ich problem, ewentualnie, jeżeli nie mówimy tutaj o tym painkillerze, tylko takim modnym jakimś gadżecie, czyli tym suplemencie diety, powinni umieć wzbudzić w nich potrzebę zakupu danego rozwiązania. No bez tego Apple'a by nie było na przykład, prawda? I iPhone'ów.
Klasyczne działanie marketingowe. Wzbudzić u klientów pożądanie. Ale sporo pojawiło się ostatnio pieniędzy na startupy w naszym kraju i padło także na Kongresie Wschodnim takie pytanie, czy zdołamy te pieniądze wydać? Czy znajdziemy właśnie owe startupy, które będą mogły te pieniądze skonsumować? Taką liczbę zapamiętałem, około 3 miliardów złotych na startupy. To by wynikało, że bez przerwy codziennie jakiś startup trzeba by było tymi pieniędzmi zasilić, a nie widać takiego postępu.
I tutaj, tak z mojej perspektywy, obawiam się tego, żebyśmy nie wpadli znowu w taką pułapkę, prawda? Mamy mnóstwo pieniędzy, wydajmy je. Mamy już wyciągnięte doświadczenia z różnych poprzednich konkursów, sławetnych ósemek czy z 3 jedynek, prawda? Z punktu widzenia systemu, że tak powiem, wdrażania funduszy strukturalnych, z punktu widzenia urzędników, tak? No to jest fajne, zależy nam na certyfikacji, więc wydawajmy jak najwięcej. Ale te pieniądze naprawdę trzeba wydawać bardzo rozsądnie. I jeżeli okazałoby się, że nie ma takiego potencjału wśród młodych przedsiębiorców, tak, tych super pomysłów, które mają szanse, realne szanse w ocenie ekspertów, już nie urzędników, tylko ekspertów rynkowych, przedstawicieli funduszy kapitałowych i tak dalej, na to, żeby urosnąć na tym rynku, to przesuńmy część tych środków na inne sektory. Nie wydawajmy na siłę.
Czyli nie na siłę, spokojnie poczekajmy na owego jednorożca. Jak się rzeczywiście pojawi, to wtedy nawet zmieńmy reguły po to, żeby maksymalnie zainwestować w taki pomysł.
Może niekoniecznie czekajmy na jednorożca, ale inwestujmy w dobrze rokujące firmy, bo nic złego w tym, żeby, nie wiem, ze startupu, tak, który wydaje się nam na przykład, że ma fajny potencjał, przekształcił się po prostu w dobrze funkcjonującą na rynku lokalnym, regionalnym czy krajowym spółkę, która tworzy miejsca pracy, tworzy ciekawe rozwiązania. Myślę, że w takie podmioty też warto jest inwestować. Niekoniecznie musimy szukać tylko i wyłącznie tych jednorożców, bo tak jak obserwujemy to, co się dzieje na świecie, to są przypadki, które możemy policzyć, no może na palcach obu rąk.
Nie ma tego dużo.
No na pewno nie ma tego dużo. Ale zawsze, zawsze jest ta nadzieja, że kiedyś taki podmiot się pojawi, a z drugiej strony też jest ryzyko, że takiego podmiotu nie dostrzeżemy. Myślę, że takie ryzyko jest nawet znacznie większe od tego pierwszego. Osobiście będąc do Linie Krzemowej poznałam inwestora, który kiedyś, mówiąc wprost, spuścił na drzewo Twittera. A wiadomo, jak sobie radzi Twitter, jak urósł, prawda? I rzeczywiście stał się tym jednorożcem. Więc inwestorzy też mogą przepuścić okazję, nie docenić potencjału rozwiązań, które starają się pozyskać u nich wsparcie.
Czyli musimy być czujni. Czujni z jednej strony przy wydawaniu tych pieniędzy, nie na siłę, niekoniecznie, a z drugiej strony czujni, by odebrać odpowiedni sygnał, że rzeczywiście pojawił się ów jednorożec, ten wspaniały pomysł na biznes i tu warto inwestować.
Warto inwestować i rzeczywiście też jestem tego zdania, które podziela wielu przedsiębiorców i osób, które zajmują się wspieraniem startupów, bo niektórzy negują w ogóle kwestię dotowania czy finansowania ze środków publicznych młodych przedsiębiorców. Ja się z tym absolutnie nie mogę zgodzić, bo wszystkie ekosystemy innowacji na świecie pokazują, że bez wsparcia publicznego po prostu nam się nie uda. Nie uda się zbudować tego ekosystemu, nie uda się wyłuszczyć i wesprzeć i rozwinąć dobrych technologicznie przedsiębiorstw. Bez umiejętności wchodzenia właśnie w przedsięwzięcia ryzykowne, bez umiejętności dzielenia się informacją, bez umiejętności współpracy międzysektorowej, o którą cały czas jest jednak dosyć trudno. Te uczelnie, na których mamy bardzo zdolnych wynalazców, naukowców, niekoniecznie jeszcze dobrze współpracują biznesem. Nie nauczyliśmy się w mojej ocenie jeszcze tej współpracy, ale zwrotnica w dobrym kierunku w mojej ocenie się przestawia. Efekty powoli, ale jednak te pozytywne są widoczne. Na uczelniach powstaje coraz więcej, nawet na białostockich uczelniach, coraz więcej tych spółek typu spin-off. We współpracę wchodzą tutaj naukowcy właśnie z przedsiębiorstwami. Nie jest może tak świetnie, jakbyśmy oczekiwali, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze i ten nasz, tu znowu to słowo magiczne, ekosystem innowacji w naszym mieście, w naszym regionie, w Polsce się rozwija.
O startupach rozmawiałem z Anną Daszutą-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jacek Ziarno, redaktor naczelny magazynu gospodarczego Nowy Przemysł, Marek Antoniuk z firmy Rift Cut z Białegostoku, Dawid Wawrzkiewicz z firmy UVI z Rzeszowa, jak się domyślam, Damian Strzelczyk z Tutlo to Kielce i pan Waldemar Bieniek, Wise Glass z Rzeszowa również. Czy startupy, to pytanie już do wszystkich państwa, to dobry pomysł na początek biznesu? Czy powinniśmy wynaleźć nową metodę, choćby jak Tutlo, że macie po drugiej stronie o każdej porze dnia i nocy grupę biznesmenów, która będzie was wspierała radą i tak dalej?
Tak naprawdę największą nauką podczas robienia startupów są nasze własne błędy. Trzeba dużo pieniędzy przepalić i dużo błędów popełnić, żeby powiedzieć, że jest się w pewnym sensie doświadczonym. Ale to popełnianie błędów i sparzenie się tu nie jest nic złego. To jest właśnie to jest doświadczenie i po prostu tak to działa.
I startup jest najlepszym takim miejscem, sposobem na robienie błędów?
Startup to jest naturalny sposób, który wykształci się chyba trochę samoistnie, bo właśnie w ten sposób można zdobyć zaufanie tych ludzi, którzy mają nam powierzyć swoje pieniądze, a przecież to jest też duża wartość, zaufanie, więc to jest naturalny sposób, skoro naturalnie się wykształci, to chyba tak, chyba najlepszy.
Moim zdaniem z kolei startupy są bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ ludzie z reguły mają pomysły. Jedni mają pomysły lepsze, inni mają pomysły gorsze. W każdym bądź razie są ludzie, którzy mają pomysły bardzo dobre, ale nie mają środków, aby je zrealizować. Startupy właśnie w tym nam pomagają.
Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że przedsiębiorczość i prowadzenie własnego biznesu to na pewno nie jest ścieżka usłana różami, jakaś łatwa droga, tak, i prosty sposób na życie. Jest to bardzo ciężkie zadanie, obarczone ogromnym ryzykiem. Też warto pamiętać, że nie każdy będzie przedsiębiorcą, nie każdy nawet powinien być przedsiębiorcą, ale no, ja głęboko wierzę w to, że każdy powinien chociaż spróbować swoich sił w biznesie i postawić taki pierwszy krok, a nuż się uda, zróbmy coś fajnego, dzięki czemu będziemy pomagać innym ludziom na całym świecie.
No tobie się częściowo udało, bo już pierwszy milion zarobiłeś.
Można tak powiedzieć, ale to jesteśmy jeszcze dopiero na początku tej swojej drogi biznesowej, także jeszcze wiele, wiele przed nami.
Jeśli by panowie coś mogli zmienić, jeśli chodzi o startupy w Polsce, to co?
Można by wyliczać długo, tak, bo w Polsce, wiadomo, Polska boryka się z pewnymi problemami, czy to z prawem, czy to jakimiś przepisami, czy podatkami, czy generalnie ze stanem ogólnie środowiska startupowego w Polsce, ale nie ma co narzekać. Generalnie każdy, jeżeli ma łeb na karku, to sobie poradzi. Czasami, wiadomo, pojawiają się pewne przeszkody, ale nie ma nic, czego nie dałoby się przeskoczyć.
Czy nie można by było na przykład uprościć przepisów patentowych, bo to jest dla wielu firm i dla wielu pomysłodawców kłopot.
Każde uproszczenie przepisów jest dobrym kierunkiem, bo przecież one utrudniają nam życie, ale jeszcze wracając do tamtego pytania, które wcześniej pan zadał, to jednak same startupy tutaj nie ma co zmieniać, bo startupy to ludzie, a więc ludzi nie zmienimy. Ale bardzo często pojawiają się wszelkie programy akceleracyjne i wspierania startupów i tutaj wydaje mi się, że jest co zmieniać, bo bardzo duży nacisk kładzie się na jakieś grupowe szkolenia, na jakieś grupowe wykłady, które czasem coś wniosą, ale bardzo często każdy człowiek ma takie przekonanie, że a ja wiem trochę lepiej, a u mnie jest trochę inaczej, albo jestem trochę wyjątkowy. I wydaje mi się, że największą wartością dla młodych firm byłyby personalne spotkania, umożliwienie takich personalnych spotkań i rozmów z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces.
Czy jednak to dla przedsiębiorców?
No, pomyślimy nad takim rozwojem naszej aplikacji. Na razie mamy tylko angielski, w drodze są inne języki, ale nie wykluczamy też jakiegoś konsultingu biznesowego w przyszłości.
Czyli anioły biznesu przez smartfon.
No, być może. Też jest wiele osób, wielu przedsiębiorców, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą z innymi. Ja już też obserwuję takie zjawisko wykształcenia się, no, można powiedzieć, pewnego pokolenia przedsiębiorców, którzy skorzystali z różnych form wsparcia. Zaczynali de facto kilka lat temu, więc niedawno rozwinęli swoje spółki. Dzisiaj też czują pewien dług wdzięczności i chętnie dzielą się taką wiedzą z innymi.
Musi być tylko platforma, gdzie można by to robić.
Jak najbardziej, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. W naszym kraju organizowana jest masa inicjatyw właśnie wspierających startupy, różnych spotkań, konferencji, kongresów. Wystarczy troszkę chęci, wystarczy poszukać i na pewno można wejść w tę branżę i na pewno tutaj każdy się świetnie odnajdzie.
Ale trzeba mieć mnóstwo czasu, żeby to wszystko skonsumować.
No niestety trzeba mieć czas. Ale jeżeli robi się coś z pasją, to ten czas zawsze się znajdzie. Jeszcze tak dodając do tych startupów, moim zdaniem startupy są zorientowane bardzo ogólnie. Przydałoby się troszeczkę indywidualizmu do tych trudniejszych projektów.
Co to znaczy?
To znaczy, tak jak kolega wspomniał wcześniej, są organizowane grupowe szkolenia, które czasem coś wnoszą, czasem nie, a powiedzmy jakiś pomysł wymaga podszkolenia jego pomysłodawców w danej dziedzinie, nie zawsze jest to realizowane.
Większe rozpoznanie, taka procedura, która pozwala zindywidualizować te wszystkie projekty i te pieniądze adresowane do startupów.
Dokładnie tak. Dzięki temu startupy mogłyby lepiej wykorzystać dane im fundusze i błędy zawsze się znajdą, ale może byłoby ich trochę mniej.
Czyli udałoby się wtedy te 3 miliardy przejeść być może, panie Jacku?
Tak, jest jeszcze drugie przekonanie wśród części biznesu, jakby dopełniające to, co mówiłem przed chwilą. Mianowicie, że młodym ludziom bełta się w głowie, tak, że wkładają się do głowy rozmaite przekonania, wmawia się im, że są świetni, znakomici i tak dalej, a potem z tych startupów niewiele wychodzi. No tak jest na całym świecie, no 1 na 10 jak przynosi dobry efekt, ze 2 się utrzymują tak na granicy własnej, a reszta to fiasko, tak? To jest zupełnie naturalne, to jest kompletne niezrozumienie idei startupów, czyli takich nieustannych poszukiwań. Ja cieszę się, że pan ma taką wiarę w to, że jest coraz lepiej. Rzeczywiście pojawia się dużo inicjatyw. No pytanie, czy na przykład administracja tymi pieniędzmi nie będzie się żywić, bo biurokracja ma to do siebie, że przejada te pieniądze, które w jakikolwiek sposób, jak tylko może, to na całym świecie nie jest to zarzut do obecnego rządu, do poprzedniego, ale tak się dzieje też w instytucjach unijnych. Więc tego trzeba pilnować.
Nie bez kozery Parkinson wynalazł swoje prawo, są zasady Petera, które znakomicie opisują biurokrację i zasady Webera. To wszystko związane jest z instytucjami, które rozwijają się jak hydry i spożywają wszystko, co się znajdzie w zasięgu wzroku i ust.
Ja myślę, że wie pan, terrorysta Lenin sobie z biurokracją nie poradził. Mam nadzieję, że transformacja zrobi to za niego w Polsce.
Dziękuję panu bardzo za rozmowy na temat startupów. Jacek Ziarno, redaktor naczelny magazynu gospodarczego Nowy Przemysł, Marek Antoniuk z firmy Rift Cut z Białegostoku, Dawid Wawrzkiewicz z firmy UVI z Rzeszowa, Damian Strzelczyk z Tutlo to Kielce i pan Waldemar Bieniek, Wise Glass z Rzeszowa. To wszystko w dzisiejszym programie. Lech Pilarski, do usłyszenia.